Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, rozpowszechnianie, wypożyczanie, publiczne odtwarzanie bez zgody wydawnictwa zabronione. Swietłana Aleksijewicz. Ostatni świadkowie. Utwory solowe na głos dziecięcy. Przełożył Jerzy Czech. Czyta Krystyna Czubówna. Wydawnictwo Czarne. Wołowiec, rok 2013. Posłowie w roli przedmowy. Pewien cytat. W czasie Wielkiej Wojny Narodowej 1941-1945 zginęły miliony radzieckich dzieci. Rosyjskich, białoruskich, ukraińskich, żydowskich, tatarskich, łotewskich, cygańskich, kozackich, uzbeckich, ormiańskich, tadżyckich. Miesięcznik Drużba Narodów, numer 5, rok 1985. I jeszcze pytanie rosyjskiego klasyka. Wielki Dostojewski pytał kiedyś, czy świat, nasze szczęście, a nawet wieczna harmonia, warte są tego, by dla ich powstania zgodzić się na jedną bodaj łzę niewinnego dziecka? I sam na to odpowiedział. Nie. Żaden postęp, żadna rewolucja, żadna wojna nie są tego warte. Łza dziecka przechyli zawsze szalę. Jedna łza. Bał się za siebie obejrzeć. Żenia Bielkiewicz, 6 lat. Obecnie robotnica. Zapamiętałam. Byłam zupełnie mała, ale zapamiętałam wszystko. Czerwiec 1941 roku. Ostatnie, co zapamiętałam z czasów pokoju, to bajka, którą mama czytała mi przed snem. Moją ulubioną, o złotej rybce. Zawsze o coś prosiłam złotą rybkę. Złota rybko, kochana złota rybko. Moja siostrzyczka też prosiła, ale prosiła inaczej. Na szczupaka rozkazanie, na moje zawołanie. Chciałyśmy pojechać na lato do babci i żeby tato z nami pojechał. Był taki wesoły. Rano obudziłam się przerażona. Zbudziły mnie jakieś nieznane odgłosy. Mama i tato myśleli, że śpimy, a ja leżałam obok siostry i tylko udawałam, że śpię. Widziałam, że tato długo mamę całował. Całował jej twarz, dłonie. A ja się zdziwiłam, bo jeszcze nigdy tak jej nie całował. Wyszli na podwórze, trzymając się za ręce. Podbiegłam do okna i zobaczyłam, że mama zawisła tacie na szyi i nie chce go puścić. Oderwał ją od siebie i pobiegł. Ale ona go dogoniła i znowu nie chciała puścić. Coś do niego wołała. Ja też zaczęłam krzyczeć: tato, tato! Siostrzyczka i braciszek Wasia się obudzili, a kiedy siostra zobaczyła, że płaczę, to i ona zaczęła wołać: tato! Wszyscy wybiegliśmy na ganek. Tato! Ojciec nas zobaczył. Pamiętam, że zasłonił głowę rękami i odszedł. Nawet pobiegł. Bał się obejrzeć za siebie. Słońce świeciło mi prosto w twarz. Było tak ciepło. Nawet teraz nie mogę uwierzyć, że tamtego ranka ojciec poszedł na wojnę. Byłam zupełnie mała, ale już wtedy wiedziałam, że widzę go ostatni raz. Że już się z nim nie zobaczę. Byłam całkiem mała. Tak to mi się połączyło w pamięci, że wojna jest wtedy, kiedy nie ma taty. A potem zapamiętałam czarne niebo i czarny samolot. Przy szosie leży nasza mama z rozpostartymi rękami. Prosimy, żeby wstała, a ona nie wstaje. Nie rusza się. Żołnierze zawinęli mamę w pałatkę i zakopali w piachu tam, gdzie leżała. Krzyczeliśmy i prosili: nie zakopujcie naszej mamusi, ona się obudzi i pójdziemy dalej. Po piachu łaziły jakieś żuki. Nie mogłam sobie wyobrazić, jak mama tam będzie mieszkała z nimi pod ziemią. Jak ją potem odnajdziemy? Kto napisze o tym do tatusia? Któryś z żołnierzy pytał mnie: dziewczynko, jak masz na imię? A ja zapomniałam. Dziewczynko, jak się nazywasz? Nie pamiętałam. Siedzieliśmy koło mogiłki mamy do wieczora, dopóki nas nie zabrali i nie posadzili na wóz. Wóz pełen dzieci. Wiózł nas jakiś dziadek, który wszystkich zbierał po drodze. Przyjechaliśmy do obcej wsi. Obcy ludzie wzięli nas do swoich domów. Długo nic nie mówiłam, tylko patrzyłam. Potem pamiętam lato. Jasne lato. Obca kobieta głaszcze mnie po głowie. Zaczynam płakać. Zaczynam mówić. Opowiadać o mamie i tacie. Jak tato uciekał przed nami i nawet się nie obejrzał. Jak mama leżała. Jak żuki łaziły po piachu. Kobieta głaszcze mnie po głowie. Wtedy właśnie zrozumiałam, że jest podobna do mojej mamy. Mój pierwszy i ostatni papieros. Gena Juszkiewicz, 12 lat. Obecnie dziennikarz. Słońce i niezwykła cisza. Niepojęte milczenie. Ranek pierwszego dnia wojny. Nasza sąsiadka, żona wojskowego, wyszła na dwór cała zapłakana. Szepnęła coś do mamy i dała jej znak, że trzeba być cicho. Każdy bał się mówić na głos o tym, co się stało, nawet wtedy, kiedy już usłyszał nowinę, no bo ten i ów już się dowiedział. Ale nie chciał, żeby go nazwali prowokatorem, panikarzem. Tego się bali bardziej niż wojny. Ludzie się bali. To teraz tak myślę. I oczywiście nikt nie wierzył. Gdzież tam? Nasze wojsko czuwa na granicy, nasi przywódcy na Kremlu. Kraj jest znakomicie broniony, niedostępny dla wrogów. To wtedy tak myślałem. Byłem pionierem. Kręciliśmy gałką radia. Czekaliśmy na to, co powie Stalin. Jego głos był potrzebny. Ale Stalin nic nie powiedział. W końcu przemówił Mołotow. Wszyscy słuchali. Mołotow ogłosił, że wybuchła wojna. A jednak nikt jeszcze w to nie wierzył. Gdzie jest Stalin? Nad miasto nadleciały samoloty. Dziesiątki nieznanych nam samolotów. Z krzyżami. Przesłoniły niebo, nawet słońce. Okropne. Poleciały bomby. Nieustannie słychać było wybuchy, łoskot. Wszystko działo się jak we śnie, nie na jawie. Nie byłem już malutki, pamiętam swoje ówczesne uczucia. Swój strach, który rozpełzał się po całym ciele. Po wszystkich słowach, myślach. Wybiegliśmy z domu, pędzili ulicami nie wiadomo dokąd. Wydawało mi się, że miasta już nie ma. Zostały tylko ruiny, dym, ogień. Ktoś powiedział, że trzeba biec na cmentarz, bo cmentarza nie będą bombardować. Po co zrzucać bomby na nieżywych? W naszej dzielnicy był wielki cmentarz żydowski. Rosły na nim stare drzewa. No więc wszyscy się tam rzucili. Tysiące ludzi zebrały się na cmentarzu. przyciskali się do kamiennych płyt, chowali za nimi. Przesiedzieliśmy tam z mamą do wieczora. Nikt dookoła nie wypowiedział słowa wojna. Słyszałem inne słowo – prowokacja. Wszyscy je powtarzali. Mówili, że lada chwila nasze wojska przejdą do kontrataku. Stalin dał rozkaz. Wierzyliśmy w to. Ale syreny fabryczne na peryferiach Mińska huczały przez całą noc. Pierwsi zabici. Najpierw zobaczyłem zabitego konia. Zaraz potem zabitą kobietę. To mnie zdziwiło. Myślałem, że na wojnie zabije się tylko mężczyzn. Obudziłem się rano. Chciałem się zerwać z łóżka, ale przypomniałem sobie, że jest wojna. I zasłoniłem oczy. Trudno było w to wierzyć. Na ulicach już nie strzelano, było cicho. Przez kilka dni. Potem nagle zaczął się ruch. Można było na przykład zobaczyć człowieka, dosłownie białego, od stóp do głów. Całego w mące. Idzie taki i dźwiga na plecach biały worek. Ktoś inny ucieka. Z kieszeni wypadają mu konserwy, w rękach też ma konserwy. Cukierki, paczki tytoniu. Kolejny trzyma w dłoniach czapkę napełnioną cukrem. Garnek z cukrem. Tego się nie da opisać. Jeden dźwiga zwój jakiegoś materiału. Drugi owinął się cały niebieskim kretonem, inny czerwonym. To było śmieszne, ale nikt się nie śmiał. Zbombardowano magazyny żywności. Wielki sklep koło nas. A ludzie rzucili się i grabili wszystko, co zostało. W cukrowni kilka osób utonęło w kadziach z melasą. Okropność. Całe miasto gryzło pestki słonecznikowe, bo znaleźli gdzieś magazyn z pestkami. Na moich oczach przybiegła do sklepu kobieta. Nie miała nic, ani worka, ani siatki, więc zdjęła halkę, rajtuzy, nasypała w to kaszy gryczanej i wyniosła. Nie wiadomo, dlaczego to wszystko ludzie robili w milczeniu. W ogóle wtedy nie rozmawiali. Kiedy zawołałem mamę, została tylko musztarda. Żółte słoiki z musztardą. Nie bierz nic, prosiła mama. Później przyznała mi się, że było jej wstyd, bo całe życie uczyła mnie czegoś innego. Nawet kiedyśmy głodowali, wspominali tamte dni, to i tak nie żałowaliśmy, żeśmy nic nie wzięli. Taka była moja mama. Po mieście, po naszych ulicach, spokojnie chodzili niemieccy żołnierze. Wszystko filmowali, śmiali się. Przed wojną w szkole bardzo lubiliśmy rysować Niemców. Rysowaliśmy ich z wielkimi zębami, kłami. A tutaj nagle chodzą sobie młodzi, piękni, z ładnymi granatami wsuniętymi za cholewy solidnych butów. Grają na harmonijkach. Nawet flirtują z naszymi ślicznotkami. Starszy Niemiec dźwiga jakąś skrzynię. Skrzynia jest ciężka. Przywołał mnie i pokazuje: pomóż. Skrzynia miała dwa uchwyty. Złapaliśmy za nie we dwóch. Kiedy dotarliśmy na miejsce, Niemiec poklepał mnie po ramieniu i wyjął z kieszeni paczkę papierosów. Masz, to zapłata. Wróciłem do domu. Nie mogłem się doczekać. Usiadłem w kuchni i zapaliłem papierosa. Nie słyszałem, jak stuknęły drzwi. Wchodzi mama. Palisz? A papierosy skąd? Niemieckie. Palisz? A w dodatku papierosy wroga? To jest zdrada ojczyzny. To był mój pierwszy i ostatni papieros. Kiedyś wieczorem mama usiadła koło mnie. Nie mogę znieść tego, że oni są tutaj. Rozumiesz to? Chciała walczyć. Od pierwszych dni. Postanowiliśmy dotrzeć do ludzi z konspiracji. Wiedzieliśmy, że tacy muszą być. Ani przez chwilę w to nie zwątpiliśmy. Kocham cię najbardziej na świecie, powiedziała mama. Ale czy mnie rozumiesz? Czy wybaczysz mi, jeśli nam się coś stanie? Dosłownie zakochałem się wtedy w mojej mamie. Odtąd słuchałem jej bez sprzeciwu. I tak potem było przez całe życie. Babcia się modliła. Prosiła, żeby moja dusza wróciła. Natasza Golik, 5 lat. Obecnie korektorka. Nauczyłam się modlić. Często wspominam, jak podczas wojny nauczyłam się modlić. Dowiedzieliśmy się, że wybuchła wojna. Miałam wtedy 5 lat, więc nic oczywiście nie mogłam sobie w związku z tym wyobrazić. Żadnego strachu nie czułam, ale ze strachu usnęłam. Właśnie ze strachu. Spałam tak 2 dni. 2 dni leżałam jak kukła. Wszyscy myśleli, że umarłam. Mama płakała, a babcia się modliła. Modliła się 2 dni i 2 noce. Otworzyłam oczy i pierwsze, co pamiętam, to światło. Bardzo mocne, jaskrawe, niezwykle jaskrawe. Bardzo mnie raziło. Usłyszałam, jak ktoś coś mówi i rozpoznałam głos babci. Babcia stała przed ikoną i się modliła. Odezwałam się. Babciu, babciu. Ale babcia się nie odwróciła. Nie uwierzyła, że to ja ją wzywam. A ja już się obudziłam. Otworzyłam oczy. Babciu, pytałam potem, jak się modliłaś, kiedy umierałam? Prosiłam, żeby twoja dusza wróciła. Babcia umarła rok później. Modliłam się wtedy, prosząc o powrót jej duszy. Ale dusza już nie wróciła. Leżały na węglach różowe. Katia Korotajewa, 13 lat. Obecnie inżynier hydrotechnik. Opowiem o zapachu. O tym, jak pachnie wojna. Przed wojną skończyłam 6 klas. Wówczas w szkole było tak przyjęte, że począwszy od 4 klasy zdawało się egzaminy. No więc zdaliśmy ostatni egzamin. To był czerwiec. A maj i czerwiec w 1941 były zimne. Na ogół bez kwitnie u nas w maju, ale tamtego roku kwitł w połowie czerwca. Wybuch wojny zawsze kojarzyć mi się będzie z zapachem bzu. Z zapachem czeremchy. Dla mnie te drzewa pachną wojną. Mieszkaliśmy w Mińsku, tutaj się urodziłam. Ojciec był kapelmistrzem w wojsku. Chodziłam z nim na defilady. Poza mną w rodzinie byli 2 starsi bracia. Mnie jako najmłodszą, w dodatku dziewczynkę, wszyscy oczywiście kochali i rozpieszczali. Nadchodziło lato, czekały nas wakacje. Bardzo mnie to cieszyło. Uprawiałam sport, chodziłam do domu Armii Czerwonej na basen. Bardzo mi w klasie zazdrościli nawet chłopcy, a ja udawałam przed nimi, że umiem świetnie pływać. W niedzielę 22 czerwca mieliśmy uroczyście otworzyć sztuczne jezioro o nazwie Komsomolskie. Długo je kopano. Nasza szkoła brała nawet udział w czynach społecznych. Miałam zamiar pójść się kąpać jako jedna z pierwszych. No a jak? Rano zawsze chodziliśmy po świeże bułki. To był mój obowiązek. Po drodze spotkałam przyjaciółkę, która mi powiedziała, że zaczęła się wojna. Przy naszej ulicy było wiele ogrodów, domy tonęły w kwiatach. Pomyślałam, jaka wojna, co ona wymyśliła? W domu ojciec nastawił samowar. Nie zdążyłam nic powiedzieć, gdy zaczęli się zlatywać sąsiedzi i wszyscy na ustach mieli jedno słowo – wojna, wojna. A następnego dnia o 7:00 najstarszy z braci dostał wezwanie do komendy uzupełnień. Potem pobiegł do pracy, gdzie dali mu wypłatę. Z tymi pieniędzmi wrócił do domu i powiedział mamie – idę na wojnę, nic nie potrzebuję. Weź te pieniądze i kup Kati nowe palto. A ja dopiero zdałam do 7:00 klasy. To już była wyższa klasa i marzyłam, że mi uszyją granatowe bostonowe palto z szarym kołnierzem karakułowym. Brat o tym wiedział. Do dzisiaj pamiętam, że kiedy wyruszał na wojnę, dał mi pieniądze na palto. A żyliśmy skromnie. W rodzinnym budżecie było sporo dziur. Mama by mi jednak to palto kupiła, skoro brat prosił. Tyle, że nie zdążyła. Zaczęły się bombardowania Mińska. Przenieśliśmy się z mamą do murowanej piwnicy sąsiadów. Miałam ulubionego kota, bardzo dzikiego, który nie wychodził dalej niż na podwórze, ale kiedy zaczynało się bombardowanie i uciekałam z podwórka do sąsiadów, kot biegł w ślad za mną. Też bał się zostać sam. Niemieckie bomby latały z jakimś dźwiękiem, z wyciem. Byłam muzykalna, więc na mnie to mocno działało, te dźwięki. To było takie straszne, że aż pociły mi się dłonie. W piwnicy siedział z nami 4-letni chłopiec od sąsiadów. Nie płakał, tylko rozglądał się takimi szeroko otwartymi oczami. Najpierw paliły się pojedyncze domy, potem zaczęło płonąć miasto. Lubimy patrzeć na ogień, na ognisko, ale już kiedy pali się dom, wtedy robi się strasznie. A tutaj ogień buchał ze wszystkich stron, dym przesłaniał niebo, wypełniał ulice. I miejscami to silne oświetlenie od ognia. Zapamiętałam drewniany dom z 3 otwartymi oknami. Na parapetach rosły tam wspaniałe kaktusy, epifilum. Ludzi tam już nie było. Tylko kaktusy kwitły. Miałam takie uczucie, że to nie czerwone kwiaty, tylko płomień. Że te kwiaty płoną. Uciekaliśmy. Po drodze we wsiach dawano nam chleb i mleko. Nic więcej ludzie nie mieli. A myśmy nie mieli pieniędzy. Wyszłam z domu w chustce, a mama nie wiedzieć czemu, w zimowym płaszczu i pantoflach na wysokim obcasie. Dawano nam jeść za darmo. Nikt o pieniądzach nie wspominał. Płynęła masa uciekinierów. Potem ktoś pierwszy powiedział, że drogę z przodu odcięli niemieccy motocykliści. Uciekaliśmy więc z powrotem przez te same wsie, mijając te same kobiety z garnkami mleka. Przybiegliśmy na naszą ulicę. Jeszcze kilka dni temu była tu zieleń, kwitły kwiaty, a teraz wszystko się spaliło. Nawet ze 100-letnich lip nic nie zostało. Wszystko było wypalone aż do żółtego piasku. Gdzieś zniknął czarnoziem, na którym wszystko rosło. Został tylko piasek, żółciusieńki piasek. Zupełnie jakbyśmy stali przy świeżo wykopanym grobie. Pozostały też piece fabryczne, białe, bo hartowały się w ogniu. Więcej nic znajomego nie było. Spaliła się cała ulica. Spalili się dziadkowie, babcie i wiele małych dzieci. Staruszkowie nie uciekli razem ze wszystkimi, bo myśleli, że ich zostawią w spokoju. Ogień nikogo nie oszczędził. Gdy się widziało czarnego trupa, to znaczyło, że spłonął starszy człowiek. A jak się zobaczyło coś małego różowego, to był to trup dziecka. Leżały na węglach różowe. Mama zdjęła chustkę i zawiązała mi oczy. Tak doszliśmy do naszego domu, a raczej do miejsca, w którym kilka dni temu stał nasz dom. Domu nie było. Powitał nas cudem ocalały nasz kot. Otarł się o moje nogi i tyle. Nikt z nas nie był w stanie nic powiedzieć. Nawet kot nie miauczał. Milczał przez kilka dni. Wszyscyśmy milczeli. Zobaczyłam pierwszych hitlerowców. Nawet nie zobaczyłam, ale usłyszałam, bo mieli podkute buty, które głośno stukały. Stukały o bruk. A mnie się wydawało, że nawet ziemię boli, kiedy oni po niej chodzą. A bez tak rozkwitł tamtego roku. I czeremcha tak rozkwitła. A mimo to chciałabym mieć mamę. Zina Kosiak, 8 lat. Obecnie fryzjerka. W 41. Skończyłam pierwszą klasę. Na lato rodzice zawieźli mnie do obozu pionierów w Chorodyszcze pod Mińskiem. Przyjechałam, zdążyłam się raz wykąpać, a po dwóch dniach wybuchła wojna. Zaczęli nas wywozić z obozu. Wsadzili do pociągu i powieźli. Nad nami latały niemieckie samoloty, a my krzyczeliśmy – hurra! Nie rozumieliśmy, że to mogą być nieprzyjacielskie maszyny, dopóki nie zaczęły zrzucać bomb. Wtedy zniknęły wszystkie barwy. Wszystkie kolory. Usłyszałam po raz pierwszy słowo śmierć. Wszyscy zaczęli wymawiać to niepojęte słowo. A mamy i taty przy mnie nie było. Kiedy wyjeżdżaliśmy z obozu, każdemu do powłoczki coś nasypano. Jednemu kaszę, drugiemu cukier. Nie pominięto nawet najmłodszych dzieci. Każde coś dostało. Chcieliśmy zabrać na drogę jak najwięcej jedzenia i bardzo go pilnowaliśmy. W pociągu jechali jednak ranni żołnierze. Więc kiedy zobaczyliśmy, jak jęczą, jak ich boli, to od razu chcieliśmy wszystko im oddać. Mówiliśmy wtedy, że trzeba nakarmić tatusiów, bo wszystkich wojskowych nazywaliśmy tatusiami. Powiedziano nam, że Mińsk się pali, że całe miasto spalone, że tam już są Niemcy, a my jedziemy na tyły. Pojedziemy tam, gdzie nie ma wojny. Wieźli nas ponad miesiąc. Co skierowali nas do jakiegoś miasta, to po przyjeździe okazywało się, że nie mogą nas tam zostawić, bo Niemcy są już blisko. I tak dojechaliśmy do Mordowii. Miejscowość była bardzo ładna. Dookoła stały cerkwie. Domy były niskie, a cerkwie wysokie. Nie mieliśmy na czym spać, więc spaliśmy na słomie. Kiedy przyszła zima, mieliśmy jedną parę butów na czworo. A potem zaczął się głód. Głodował nie tylko dom dziecka. Głodowali także ludzie wokół nas, bo wszystko oddali dla walczących na froncie. W domu dziecka mieszkało 250 dzieci. Kiedyś wołają nas na obiad, a tu do jedzenia nie ma już nic. Siedzą w stołówce wychowawczynie i dyrektor, patrzą na nas i oczy mają pełne łez. A mieliśmy tam też kobyłę Majkę, która woziła wodę. Była już stara i bardzo łagodna. No i następnego dnia ta Majka poszła pod nóż. Dali wtedy dzieciom wodę i po takim małym kawałku z tej Majki. Długo to przed nami ukrywali, bo byśmy jej nie przełknęli za nic w świecie. To był jedyny koń w naszym domu. A poza tym dwa głodne koty, szkielety. Potem myśleliśmy, że to dobrze, że takie chude, bo przynajmniej nie musimy ich zjadać. Chodziliśmy z rozdętymi brzuchami. Mogłam zjeść wiadro zupy, bo w tej zupie nic nie było. Ile by mi jej nalali, tyle bym zjadła. Wybawieniem była dla nas przyroda. Staliśmy się podobni do zwierząt, do przeżuwaczy. Wiosną, w odległości kilku kilometrów wokół domu dziecka, żadne drzewo nie wypuściło liści, bo zjadaliśmy wszystkie pączki. Zdzieraliśmy nawet młodą korę. Jedliśmy trawę. Zjadaliśmy wszystko, co wyrosło. Kiedy dali nam kurtki, to my w tych kurtkach zrobiliśmy kieszenie i upychali do nich trawę. Potem tak z nią chodziliśmy i przeżuwali. Lato nas ratowało, ale zimą było bardzo ciężko. Nas, małych dzieci, było 40. Ulokowali nas osobno. Szlochaliśmy po nocach, wołaliśmy mamę i tatę. Wychowawcy, nauczyciele starali się przy nas nie wymawiać słowa mama. Opowiadali nam bajki i dobierali takie książki, żeby tego słowa tam nie było. Bo gdy tylko ktoś je wymówił, wówczas od razu podnosił się bek i nie dało się dzieci utulić. Poszłam znowu do pierwszej klasy. A dlaczego? Pierwszą klasę skończyłam z listem pochwalnym. Ale kiedy przyjechaliśmy do domu dziecka i zapytano nas, kto miał poprawkę, to się zgłosiłam, bo myślałam, że ten list pochwalny to jest właśnie poprawka. W trzeciej klasie uciekłam z domu dziecka. Poszłam szukać mamy. Głodną i osłabioną znalazł mnie w lesie dziadek, który nazywał się Bolszakow. Dowiedział się, że jestem z domu dziecka i zabrał mnie do siebie. Mieszkali we dwoje z babcią. Kiedy nabrałam sił, zaczęłam pomagać im w gospodarstwie. Zrywałam trawę, pełłam kartofle, robiłam wszystko. Jedliśmy chleb, ale taki, że samego chleba było w nim mało, gorzki w smaku. Do mąki dodawano wszystko, co się dawało zemleć. Lebiodę, kwiaty leszczyny, kartofle. Do tej pory nie umiem ze spokojem patrzeć na tłustą trawę i jem dużo chleba. Nie mogę się nigdy najeść. Za dziesiątki lat. Ileż jeszcze pamiętam mimo wszystko? Dużo pamiętam. Pamiętam małą dziewczynkę, której się rozum pomieszał. Dziewczynka wchodziła do czyjegoś ogródka, szukała norki i potem czatowała na myszkę. Też chciała jeść. Pamiętam jej twarz, nawet bez rękawnik, w którym chodziła. Kiedyś podeszłam do niej, a ona mi opowiedziała o myszce. Kucałyśmy we dwójkę i czyhały na tę myszkę. Cały czas czekałam na koniec wojny, na to, że zaprzęgniemy wtedy z dziadkiem konia i pojedziemy szukać mamy. Do domu przychodzili ewakuowani, a ja wszystkich pytałam, czy nie widzieliście mojej mamy? Ewakuowanych było wielu, tak wielu, że w każdym domu stał sagan z wywarem z pokrzyw, żeby ludzie mieli coś ciepłego do zjedzenia, kiedy wejdą do chaty. Bo więcej nic nie było. ale sagan z pokrzywami stał w każdym domu. Dobrze to pamiętam. Sama zrywałam te pokrzywy. Wojna się skończyła. Czekałam dzień, dwa. Ale nikt po mnie nie przyjechał. Mama nie przyjeżdża. A tato jest w wojsku. To wiedziałam. Czekałam tak dwa tygodnie. Dłużej już nie miałam siły. Wlazłam do jakiegoś pociągu pod ławkę i pojechałam. Dokąd? Nie wiedziałam. Myślałam, przecież byłam jeszcze dzieckiem, że wszystkie pociągi jadą do Mińska, a w Mińsku czeka na mnie mama. Potem przyjedzie nasz tato, bohater, z orderem, z medalami. Rodzice gdzieś zginęli podczas bombardowania. Sąsiedzi mi potem opowiadali, że pojechali we dwójkę, by mnie szukać. Pobiegli na stację. Mam już 51 lat. Sama jestem matką. A mimo to chciałabym mieć mamę. Takie ładne niemieckie zabawki. Taisa Nasvetnikova, 7 lat, obecnie nauczycielka. Przed wojną. Jak zapamiętałam siebie? Wszystko mi się podobało. Przedszkole, poranki, nasze podwórze, dziewczynki i chłopcy. Dużo czytałam, bałam się robaków i lubiłam psy. Mieszkaliśmy w Witebsku. Tato pracował w zarządzie budowlanym. Z dzieciństwa najbardziej zapamiętałam, jak tato uczył mnie pływać w Dziwinie. A potem była szkoła. Ze szkoły pozostało mi takie wspomnienie. Bardzo szerokie schody, przezroczysta szklana ściana i bardzo dużo słońca, bardzo dużo radości. Wydawało mi się, że życie jest świętem. W pierwszych dniach wojny ojciec wyruszył na front. Pamiętam pożegnanie na dworcu. Tato cały czas przekonywał mamę, że chociaż nasi pobiją Niemców, to lepiej będzie, jak wyjedziemy. Mama nie rozumiała dlaczego. Przecież gdybyśmy zostały w domu, nie musiałby nas wtedy szukać. Od razu by znalazł. A ja cały czas powtarzałam: tatusiu kochany, wracaj jak najprędzej. Kochany tatusiu. Tato pojechał. Po kilku dniach pojechałyśmy i my. Po drodze bez przerwy nas bombardowano. Łatwo było bombardować, bo pociągi na tyły jechały co 500 metrów. Jechałyśmy lekko ubrane. Mama miała satynową sukienkę w białe groszki, a ja kretonowy czerwony bezrękawnik w kwiatki. Wszyscy dorośli mówili, że kolor czerwony bardzo łatwo dostrzec z góry. I gdy tylko był nalot, wszyscy chowali się w krzakach, a mnie przykrywali, czym się dało. Chodziło o to, żeby mnie lotnik nie zobaczył, bo w tym czerwonym w kwiatki byłam jak latarnia. Piliśmy wodę tylko z kałuż i rowów. Zaczęły się choroby jelit. Ja też zachorowałam. 3 dni i 3 noce byłam nieprzytomna. Potem mama opowiadała mi, jak mnie uratowali. Kiedy zatrzymaliśmy się w Briańsku, na sąsiedni tor podstawiono pociąg z wojskiem. Mama miała 26 lat. Była bardzo ładna. Nasz skład stał długo. Wyszła więc z wagonu, a jakiś oficer z tamtego pociągu powiedział jej komplement. Mama poprosiła go: niech pan idzie. Nie mogę patrzeć na pański uśmiech. Moja córka umiera. Oficer, jak się okazało, był felczerem. Wskoczył do naszego wagonu, obejrzał mnie i zawołał kolegę. Powiedział: przynieś no zaraz herbaty, sucharów i beladonnę. Te właśnie żołnierskie suchary, litrowa butelka mocnej herbaty i kilka tabletek beladonny uratowały mi życie. Kiedy jechaliśmy do Aktiubińska, cały pociąg chorował. Nas, dzieci, nie puszczano tam, gdzie leżeli martwi i zabici. Odgradzano nas od tego widoku. Słyszeliśmy tylko rozmowy. Tam zakopano tylu, a tam tylu. Mama wracała przeraźliwie blada, ręce jej drżały. A ja ciągle wypytywałam, co się stało z tymi ludźmi? Nie pamiętam żadnych krajobrazów. To bardzo dziwne, bo zawsze lubiłam przyrodę. Zapamiętywałam tylko krzaki, pod którymiśmy się chowali, wąwozy. Nie wiem czemu, ale miałam wrażenie, że nigdzie nie ma lasu. Jedziemy tylko przez pola, przez jakąś pustynię. Kiedyś ogarnęło mnie takie przerażenie, że potem już się żadnego bombardowania nie bałam. Nie uprzedzono nas, że pociąg będzie stał krótko, najwyżej 10-15 minut. Potem pociąg ruszył, a ja zostałam sama. Nie pamiętam, kto mnie wepchnął do pociągu. Dosłownie wrzucił do wagonu. Nie do naszego, tylko do przedostatniego. Wtedy pierwszy raz się przeraziłam, że mama odjedzie, a ja zostanę sama. Dopóki była ze mną, nic nie było straszne. A wtedy oniemiałam ze strachu. I póki mama nie przybiegła, póki mnie nie porwała w objęcia, byłam niema. Nikt ze mnie słowa nie mógł wydobyć. Mama była moim światem, moją planetą. Jeśli nawet coś mnie bolało, to można było wziąć mamę za rękę i wtedy przestawało boleć. Nocą zawsze spałam przy niej. Im mocniej się do niej tuliłam, tym mniejszy czułam strach. Póki mama była blisko, miałam wrażenie, że wszystko jest tak jak kiedyś, takie jak w domu. Wystarczy zamknąć oczy, żeby wojna całkiem zniknęła. Tyle, że mama nie lubiła rozmawiać o śmierci. A ja cały czas o to pytałam. Z Aktiubińska pojechaliśmy do Magnitogorska, gdzie mieszkał brat ojca. Przed wojną miał liczną rodzinę. Było tam wielu mężczyzn, ale wszyscy poszli na wojnę. Kiedyśmy przyjechały, w domu zostałyśmy same kobiety. W końcu 1941 roku nadeszły dwa zawiadomienia. Zginęli dwaj synowie stryja. Z tamtej zimy zapamiętałam jeszcze ospę wietrzną, którą przeszła cała nasza szkoła. I czerwone spodnie. Z przydziału kartkowego mama dostała kupon bordowej baji. Z niej uszyła mi spodnie. Dzieci potem wołały za mną: bracie, czerwone gacie! Było mi bardzo przykro. Trochę później dostałyśmy kalosze na kartki. Przywiązywałam je do stóp i tak biegałam. Kalosze ocierały nogi w okolicy kostek, także trzeba było coś podkładać pod pięty. A zima była taka mroźna, że cały czas marzły mi ręce i nogi. W szkole często psuło się ogrzewanie. Na podłogę w klasie lała się woda, która zamarzała, także można było się ślizgać między ławkami. Siedzieliśmy w płaszczach, w rękawiczkach, tylko czubki palców w nich poucinaliśmy, żeby można było trzymać pióro. Pamiętam, że wszyscy dużo czytali. Tak dużo jak nigdy. Przeczytaliśmy wszystko, co było w bibliotece dla dzieci, dla starszych dzieci. Wtedy zaczęto nam dawać książki dla dorosłych. Inne dziewczynki bały się tych stron, na których była mowa o śmierci. Nawet chłopcy je opuszczali. A ja czytałam. Napadało dużo śniegu. Wszystkie dzieci wybiegały na ulicę i lepiły bałwana. A ja się dziwiłam, jak można lepić bałwana i cieszyć się, jeśli jest wojna. Dorośli cały czas słuchali radia. Bez radia nie mogli żyć. My także. Cieszyliśmy się z każdej salwy w Moskwie. Przejmowało nas wszystko. Chcieliśmy wiedzieć, jak tam na froncie, w podziemiu, w partyzantce. Kiedy nakręcono filmy o bitwie pod Stalingradem i pod Moskwą, to oglądaliśmy je po 15 czy 20 razy. Gdyby nawet pokazali nam je 3 razy pod rząd, to byśmy też je obejrzeli. Filmy pokazywano w korytarzu, a myśmy siedzieli na podłodze po 2-3 godziny. Zapamiętywałam śmierć. Mama na mnie za to krzyczała. Naradzała się z lekarzami, dlaczego jestem taka. Dlaczego interesują mnie takie rzeczy nie dla dzieci, jak śmierć. Co zrobić, żebym myślała o dziecięcych sprawach? Zaczęłam znowu czytać bajki. Bajki dla dzieci. Co wtedy dostrzegłam? Zauważyłam, jak często się w nich zabija. Ile jest krwi? To było dla mnie odkrycie. Pod koniec 1941 roku zobaczyłam pierwszych jeńców niemieckich. Szli ulicą, szeroką kolumną. Zdumiało mnie, że ludzie podchodzili do nich i dawali im chleb. Tak mnie to zdumiało, że pobiegłam do mamy do pracy i zapytałam, dlaczego nasi ludzie dają chleb Niemcom. Mama nic nie powiedziała, tylko zapłakała. Wtedy po raz pierwszy widziałam zabitego w mundurze niemieckim. Jeden z jeńców szedł, szedł i w końcu upadł. Kolumna stanęła, po czym poszła dalej, a koło niego postawiono naszego żołnierza. Podbiegłam tam. Ciągnęło mnie, żeby popatrzeć na śmierć z bliska, pobyć obok niej. Kiedy przez radio ogłaszano straty przeciwnika, zawsze się cieszyliśmy. A teraz zobaczyłam go. Wyglądał tak, jakby spał. Nawet nie leżał, ale siedział, skulony, z głową lekko przekrzywioną. Nie wiedziałam, czy mam go nienawidzić, czy żałować. To był wróg. Nasz wróg. Nie pamiętam, jaki był, młody czy stary. Bardzo zmęczony. Dlatego trudno mi go było nienawidzić. Też opowiedziałam o tym mamie. Mama znowu zapłakała. 9 maja obudziłyśmy się wcześnie, bo w bramie ktoś bardzo głośno krzyczał. Mama poszła zobaczyć, co się stało i przybiegła zdezorientowana. Zwycięstwo? Czyżby naprawdę? Bo to było takie niezwykłe. Wojna się skończyła. Taka długa wojna. Ktoś płakał, ktoś się śmiał, ktoś krzyczał. Płakali ci, którzy stracili bliskich. Cieszyli się jednak, bo mimo wszystko to zwycięstwo. Jeden miał garść kaszy, drugi kartofle, jeszcze inny buraki. Wszystko znosiliśmy do jednego mieszkania. Nigdy tamtego dnia nie zapomnę. Tego ranka. Nawet pod wieczór było inaczej. Przez całą wojnę wszyscy mówili jakoś cicho. Wydawało mi się nawet, że szeptem. A tutaj nagle zaczęli mówić głośno. Siedzieliśmy przez cały czas z dorosłymi, a teraz ci nas częstowali, przytulali i mówili: idźcie na ulicę, dzisiaj jest święto. Potem wołali, żebyśmy wrócili. Nigdy nas tak nie ściskali i nie całowali jak tamtego dnia. Mam szczęście, bo z wojny wrócił mój tato. Przywiózł mi ładne zabawki. To były niemieckie zabawki. Nie mogłam tego zrozumieć. Jak takie ładne zabawki mogą być niemieckie? Z tatą też próbowałam rozmawiać o śmierci, o bombardowaniu podczas ewakuacji. jak wzdłuż drogi leżeli nasi zabici żołnierze. Ich twarze były przykryte gałązkami, a w górze fruwały muchy. Całe stada much. O martwym Niemcu. Opowiedziałam o tacie mojej przyjaciółki, który wrócił z wojny i umarł po kilku dniach. Umarł, bo był chory na serce. To się nie mieściło w głowie. Jak można umrzeć po wojnie, kiedy wszyscy są szczęśliwi? Ale tato milczał. Tylko garść soli. Wszystko, co zostało z naszego domu. Misza Majorow, 5 lat. Obecnie doktor nauk rolniczych. Podczas wojny lubiłem śnić. Lubiłem śnić o życiu w czasie pokoju. O tym, jak żyliśmy przed wojną. Pierwszy sen. Babcia uporała się ze wszystkimi pracami w gospodarstwie. Czekam na tę chwilę. Babcia przesuwa stół pod okno, rozściela materiał, kładzie na niego watę, przykrywa ją drugim kawałkiem materiału i zaczyna pikować kołdrę. Mam też pracę. Z jednej strony kołdry babcia wbija gwoździki, do nich po kolei przywiązuje szpagat, który naciera kredą, a ja naciągam z drugiej strony. Ciągnij mocniej, Miszeńka, prosi babcia. Naciągam, a ona puszcza, bach, i kreda zaznacza linię na czerwonej albo niebieskiej satynie. Pasemka się przecinają, tworzą rąby, wzdłuż nich biegną ściegi czarnych nitek. Następna operacja. Babcia rozkłada papierowe szablony, teraz się na to mówi wykroje, i na rozłożonym ubraniu pojawia się rysunek. Bardzo ładny, bardzo ciekawy. Moja babcia znakomicie pikuje też koszule. Udają się jej zwłaszcza kołnierze. Jej ręczna maszyna Singer pracuje nawet wtedy, kiedy już śpię. Dziadek też śpi. Drugi sen. Dziadek szyje buty. Tutaj też przydzielił mi zadanie. Toczyć drewniane szpilki. Teraz wszystkie podeszwy są na stalowych gwoździkach. Ale gwoździki rdzewieją i podeszwa szybko odpada. Pewnie wtedy też były w użyciu stalowe gwoździki, ale ja pamiętam drewniane. Gładki kloc brzozowy ze starej brzozy, bez sęków, piłowało się na mniejsze klocki i zostawiało w szopie, żeby przeschły. Potem strugało się z nich patyczki mniej więcej na 3 cm grube i 10 długie, a potem też suszyło. Takie patyczki krajało się w poprzek, na płytki grubości 2-3 mm. Nóż szewski jest ostry, łatwo więc obcina się nim płytkę po brzegach. Teraz trzeba ścisnąć ją w imadle, zaostrzyć, szast prast i już mamy gwoździk szpilkę gotową do wbicia. Dziadek takim specjalnym szydłem nakłuwa otwór, wtyka szpilkę, stuka młotkiem puk-puk i gwóźdź już tkwi w podeszwie buta. Nabija się je 2 rzędami, co jest nie tylko ładne, ale i bardzo trwałe. Wilgoć sprawia, że suche brzozowe gwoździki pęcznieją i jeszcze mocniej trzymają podeszwę, która nie odpadnie, dopóki się nie zedrze. A dziadek umie też podszywać walonki. Ściśle mówiąc, dorabiać drugą podeszwę. Wtedy walonki dłużej wytrzymują i można w nich chodzić bez kaloszy. Albo obszywa skórą tył, żeby walonek się prędko nie przetarł od kalosza. Ja mam za zadanie skręcać lnianą nić, smołować, woskować i przewlekać dratwę przez ucho szydła. Ale igiełka do cerowania butów jest bardzo droga. To też dziadek najczęściej używa dziczej szczeciny, takiej z karku dzika. Nadaje się też szczecina ze zwykłej świni, ale jest miększa. Dziadek ma cały pęk takiej szczeciny. Można nią przyszyć i podeszwę, i małą łatę w niewygodnym miejscu. Szczecina jest giętka i bez trudu przelezie. Trzeci sen. Starsi chłopcy w sąsiedniej dużej szopie zorganizowali teatr i wystawiają sztukę o straży granicznej i szpiegach. Bilety są po 10 kopiejek, a ja nie mam monety. Nie chcą mnie wpuścić, więc zaczynam beczeć, bo też chcę zobaczyć wojnę. Zaglądam po kryjomu do szopy, a żołnierze mają prawdziwe bluzy wojskowe. Przedstawienie jest wspaniałe. Dalej moje sny się urywały. Wkrótce zobaczyłem te bluzy u nas w domu. Babcia karmiła zmęczonych i zakurzonych żołnierzy, a oni mówili: Niemiec naciera. Zacząłem wypytywać babcię, jacy są ci Niemcy. Ładujemy na wóz toboły. Posadzili mnie na nich. Dokądś jedziemy. Potem wracamy. A w naszym domu są Niemcy. Podobni są do naszych żołnierzy. Mają tylko inne mundury i są weseli. My z mamą i babcią mieszkamy teraz za piecem, a dziadek w szopie. Babcia już nie pikuje kołdry. Dziadek nie robi butów. Kiedyś odsuwam zasłonkę, a w kącie przy oknie siedzi Niemiec ze słuchawkami na uszach i kręci gałką radiostacji. Słychać muzykę, potem wyraźnie coś po rosyjsku. Inny Niemiec w tym czasie smarował chleb masłem. Zobaczył mnie i machnął mi nożem przed samym nosem. Ja się schowałem za zasłonką i więcej już zza pieca nie wyłaziłem. Ulicą koło naszego domu prowadzą człowieka w nadpalonej bluzie, bosego, z rękami skrępowanymi drutem. Jest cały czarny. Potem widziałem go, jak wisiał koło budynku Rady Wiejskiej. Mówili, że to nasz lotnik. W nocy mi się śnił, że wisi na naszym podwórzu. Z tamtych dni wszystko pamiętam w czerni. Czarne czołgi, czarne motocykle, niemieccy żołnierze w czarnych mundurach. Nie jestem pewny, czy naprawdę wszystko było czarne, ale tak to zapamiętałem. I tak mi zostało. Taki czarno-biały film. Do szkoły jeszcze nie chodziłem, ale umiałem czytać i liczyć. Liczyłem czołgi. Było ich wiele. Tak wiele, że biały śnieg zmieniał się w czarny. Opatulili mnie w coś także czarnego. Chowamy się na bagnach. Cały dzień i całą noc. Noc jest zimna. Nieznane ptaki krzyczą strasznym głosem. Wydaje mi się, że księżyc świeci bardzo jasno. To źle. Co będzie, jeśli owczarki Niemców nas zobaczą albo poczują? Czasem dolatywało do nas ich ochrypłe szczekanie. Jutro. Do domu. Chcę do domu. Wszyscy chcą do domu, do ciepła. Ale domu już nie ma. Została tylko kupa dymiących głowni. Spalone miejsce. Po wielkim ognisku. Znajdujemy w popiele grudę soli, która zawsze leżała na przypiecku. Starannie zebraliśmy sól, potem także glinę zmieszaną z solą i wsypaliśmy do dzbanka. To było wszystko, co zostało z naszego domu. Babcia długo nic nie mówiła, a potem w nocy zaczęła krzyczeć. Oj ty, moja chatko, moja chatynko, ja tu panienką byłam, a tu swaty do mnie przychodziły, tu dzieci urodziłam. Chodziła po naszym czarnym podwórzu jak widmo. Rano otworzyłem oczy. Śpimy na ziemi. W naszym ogródku. Ucałowałam wszystkie portrety w podręczniku. Zina Szymańska, 11 lat, obecnie kasjerka. Oglądam się za siebie z uśmiechem, ze zdziwieniem. Czyżby to mnie się wydarzyło? Kiedy zaczęła się wojna, byliśmy w cyrku. Poszliśmy całą rodziną na poranne przedstawienie. Niczego się nie domyślaliśmy. O niczym nie mieliśmy pojęcia. Wszyscy już wiedzieli, a my nie. Klaskaliśmy, śmiali się. Był tam wielki słoń, słonisko. Małpki tańczyły. I nagle wyszliśmy wszyscy na ulicę, a tu ludzie zapłakani. Wojna. Wszystkie dzieci się cieszyły. Hurra! Teraz się wykażemy. Pomożemy naszym żołnierzom. Będziemy bohaterami. Najbardziej lubiłam książki o wojnie, o walkach, o wielkich czynach. Miałam najróżniejsze marzenia, że pochylam się nad rannym żołnierzem, wynoszę go wśród dymu, z płomieni. W domu całą ścianę nad swoim biurkiem okleiłam wojennymi zdjęciami z gazet. Tam Woroszyłow, tu Budionny. Z koleżanką wybierałyśmy się na wojnę z Finlandią, a nasi znajomi chłopcy na hiszpańską. Wojna wydawała nam się najciekawszym wydarzeniem w życiu, największą przygodą. Marzyliśmy o niej, byliśmy dziećmi swojej epoki, dobrymi dziećmi. Moja przyjaciółka zawsze chodziła w starej budionówce. Zapomniałam już, skąd ją wzięła, ale to była jej ulubiona czapka. A jak uciekałyśmy na wojnę? Zaraz opowiem. Została kiedyś u nas na noc. Oczywiście to było ustalone z góry. I o świcie po cichu wyszłyśmy z domu. Na paluszkach. Zabrałyśmy coś do jedzenia. Ale ponieważ od paru dni ciągle szeptałyśmy po kątach i coś chowały do woreczków, starszy brat widocznie to zauważył. Dogonił nas na podwórzu i zawrócił. Skrzyczał mnie i zagroził, że z mojej biblioteki wyrzuci wszystkie wojenne książki. Cały dzień płakałam. Tacy wtedy byliśmy. A teraz zaczęła się prawdziwa wojna. Po tygodniu do Mińska weszły niemieckie wojska. Z tych początków nie zapamiętałam samych Niemców. Zapamiętałam tylko ich sprzęt. Wielkie samochody, wielkie motocykle. W życiu takich nie widzieliśmy. Nasi takich nie mieli. Ludzie oniemieli i ogłuchli. Mieliśmy strach w oczach. Na płotach i słupach pojawiły się obce plakaty i ogłoszenia. Obce rozkazy. Nastał nowy porządek. Po jakimś czasie znowu otwarto szkoły. Mama postanowiła, że wojna wojną, ale przerywać nauki nie warto, więc mimo wszystko powinnam się uczyć. Na pierwszej lekcji geograficzka, ta sama, która nas uczyła przed wojną, zaczęła złorzeczyć na władzę radziecką, na Lenina. Powiedziałam sobie wtedy, że nie chcę uczyć się w takiej szkole. Nie, nie chcę. Przyszłam do domu i ucałowałam wszystkie portrety w podręczniku. Wszystkie ukochane portrety. Niemcy wpadali do naszych mieszkań. Cały czas kogoś szukali. To Żydów, to partyzantów. Mama powiedziała: schowaj swoją chustę pionierską. W dzień chowałam chustę, a w nocy, kiedy kładłam się spać, wiązałam ją sobie na szyi. Mama bała się, co będzie, gdy Niemcy zapukają w nocy. Perswadowała mi, płakała. Czekałam, aż mama zaśnie, a w domu i na ulicy zrobi się cicho. Wtedy wyjmowałam z szafy czerwony krawat, radzieckie książki. Moja przyjaciółka też tak robiła. Przechowywała nawet budionówkę. Teraz sama się sobie dziwię. To naprawdę byłam ja? Zbierałam go rękami. Był bielusieńki. Żenia Silenia, 5 lat. Obecnie dziennikarz. Tamtej niedzieli, 22 czerwca, poszliśmy z bratem na grzyby. bo pojawiły się już spore prawdziwki i kozaki. Nasz lasek jest nieduży. Znaliśmy tam każdy krzaczek, każdą polanę. Wiedzieliśmy, gdzie jakie grzyby rosną, jakie jagody i nawet kwiaty. Gdzie jest wierzbówka, gdzie żółty dziurawiec, liliowe wrzosy. Już wracaliśmy do domu, kiedy usłyszeliśmy potężny huk. Huczało niebo. Podnieśliśmy głowy. Nad nami leciało 12 czy 15 samolotów. Leciały wysoko, bardzo wysoko. Pomyślałam wtedy, że dotąd nasze samoloty tak wysoko nie latały. Było słychać huk. W tej samej chwili zobaczyliśmy, że w naszą stronę biegnie mama, zagubiona, zapłakana i woła nas rwącym się głosem. Pierwszy dzień wojny zostawił takie właśnie wspomnienie, że mama nie woła nas łagodnie jak zwykle, ale krzyczy: dzieci, moje dzieci! Ma wielkie oczy, szeroko otwarte oczy zamiast twarzy. Chyba po 2 dniach do naszej zagrody weszła grupa czerwonoarmistów. Zakurzeni, spoceni, ze spieczonymi ustami, chciwie pili wodę ze studni. I nagle wszyscy ożyli. Twarze im się rozjaśniły, kiedy na niebie ukazały się nasze 4 samoloty. Wyraźnie zobaczyliśmy czerwone gwiazdy. Nasze, nasze! Wołaliśmy razem z żołnierzami. Wtem nadleciały inne samoloty. Małe, czarne, zakręciły się wokół naszych. Coś tam trzeszczało, dudniło. Wie pani, tak jakby ktoś rozrywał ceramikę.